Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, a moimi gośćmi dzisiaj są profesor dr habilitowana Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, kierująca Kliniką Neurologii Rozwojowej UCK, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej. Dzień dobry Pani Profesor.
Dzień dobry, witam.
I doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadiuk, kierownik Kliniki Neonatologii oraz Katedry Perinatologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dodam, że obie Panie są wojewódzkimi konsultantami w swoich dziedzinach medycyny, a my dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o badaniach przesiewowych noworodków w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni, które może nasi słuchacze bardziej kojarzą jako SMA. Jak dużą grupę dzieci udało się dotąd przebadać i jakie są tego efekty?
Badania są od lipca, przesiewowe w Pomorskim. W związku z tym musielibyśmy wiedzieć, ile dzieci się urodziło, bo te, które się urodziły, one wszystkie są przebadane. Natomiast jeśli chodzi o województwo pomorskie, to myśmy byli tym województwem, u którego pierwszy pacjent w Polsce, który się pojawił z przesiewu, urodził się w Chojnicach i stąd trafił do nas, do Kliniki Neurologii Rozwojowej w celu jak najszybszego włączenia leczenia.
Czy te badania pod kątem rdzeniowego zaniku mięśni są robione we wszystkich szpitalach w regionie? Na każdym oddziale porodowym takie badanie dziecko będzie miało zrobione?
Tak, wszystkie oddziały dostały bibułki i pobierają te badania dokładnie od 12 lipca. Takie przyszło rozporządzenie i od 12 lipca te badania są pobierane. Tu ważna informacja dla rodziców, że oni muszą wyrazić zgodę na takie badanie, ponieważ jest to badanie genetyczne i musi być widnieć podpis mamy czy opiekuna dziecka pod takim badaniem, zgodą
jeszcze,
na badanie.
Do tego jeszcze będziemy wracać, do tych zgód. U ilu dzieci w ciągu roku rozpoznaje się SMA i co to jest w ogóle za choroba? Też jak to wygląda u nas na Pomorzu, jeśli chodzi o te statystyki?
Rdzeniowy zanik mięśni jest chorobą rzadką. To w Polsce mamy rejestr świetnie funkcjonujący, prowadzony przez Warszawską Klinikę Chorób Mięśni. W Polsce mamy około 1000 pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni. Oczywiście większość tych pacjentów to są pacjenci dorośli już. A szacujemy, że rodzi się około 50 pacjentów rocznie z SMA, to oczywiście zweryfikują teraz badania przesiewowe i zobaczymy, jak to będzie wyglądało i jakie będą postaci tego SMA, bo tak jak już pewnie Państwo słyszeli, bo SMA jest teraz dosyć modnym tematem i medialnym, my mamy różne postacie SMA, od tej najcięższej, czyli SMA typu pierwszego, gdzie ten nieczynny gen SMN1 zostaje jakby, można powiedzieć w cudzysłowie, zastąpiony genem SMN2 i tam są dwie kopie tego genu i to jest ta postać najcięższa. Postacie z większą ilością kopii to jest postać druga, czyli takie dziecko, które nigdy nie będzie chodzić, ale będzie siedzieć. I postać trzecia, taki pacjent, który będzie chodzić, ale potem tą sprawność chodu utraci. I oczywiście my najbardziej boimy się tej postaci pierwszej, ale w tej chwili każda z nich wymaga leczenia, dlatego że mamy dostępne leczenie, które jest skuteczne.
W jaki sposób dochodzi do tego rozwoju rdzeniowego zaniku mięśni? Co i kiedy zauważy rodzic? Czy na przykład już po porodzie takiego noworodka, maleńkiego dziecka coś można zauważyć?
Czy pewnie jest różnie i część dzieci nie ma żadnych objawów, a część rzeczywiście może mieć trochę zmniejszone napięcie, ale przyczyn takiego zmniejszonego napięcia może być wiele i nie zawsze myśli się o SMA, także badanie przesiewowe na pewno szybko weryfikuje problem i stawia diagnozę.
A ten rodzic, który cokolwiek może zauważyć, to na jakim etapie najczęściej widzi, że coś jest nie tak, że to może być jakaś choroba neurologiczna?
To oczywiście zależy od postaci, ale w tych najwcześniejszych postaciach, jeśli nie jest tak, że pacjent urodzi się już z objawami, to najczęściej około trzeciego miesiąca życia pojawiają się takie syndromy, że pacjent przestaje umieć to, czego już się nauczył, czyli na przykład przestaje podnosić główkę w leżeniu na brzuchu i tak dalej. Ten rozwój ruchowy w ogóle
cofa się
i robi się coraz bardziej wiotki, czyli to napięcie mięśniowe jest zdecydowanie obniżone i właściwie wtedy neurolog, który dziecko bada, pediatra też, który widzi takiego pacjenta, powinien zdecydować się na to, żeby natychmiast robić badania diagnostyczne, czyli badanie genetyczne właśnie w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni. Dzięki staraniom i Towarzystwa Neurologów Dziecięcych i Fundacji SMA przede wszystkim właśnie czas oczekiwania na te badania dla tych pacjentów, którzy nie będą w przesiewie, bo oni już są starsi, jest też relatywnie krótki, także my tutaj też możemy zadziałać szybko, bo to, o czym musimy pamiętać, to czas ma tu kolosalne znaczenie.
No właśnie, pani profesor, czy ta choroba może pozostać po prostu niezauważona, że dłużej niż no, wymagałoby wdrożenie leczenia, no można jej po prostu nie widzieć albo z czymś pomylić?
No można, bo tak jak powiedziała pani doktor, przyczyny obniżonego napięcia mięśniowego są różne, a SMA jest chorobą relatywnie rzadką. Natomiast ponieważ jest na nią leczenie, a choroba jest dewastująca, a my jeszcze mówimy, że czas to motoneuron, tak? Państwo przeprowadzali wywiady na pewno z neurologami, gdzie mówiło się o udarze, że czas to mózg, to my właściwie teraz mówimy w neurologii dziecięcej czas to motoneuron, bo jeśli my włączymy leczenie u pacjenta, u którego jeszcze nie wystąpią objawy, to my mamy szansę na to, że to dziecko rozwinie zupełnie albo prawie zupełnie zdrowy fenotyp.
A co może być przyczyną w ogóle tego, że pojawia się SMA u dzieci? Czy są jakieś grupy ryzyka? Czy można to w ogóle sprawdzić jeszcze przed zajściem w ciążę, czy ta choroba nie wystąpi?
No można, bo każdy z nas jest nosicielem jakiegoś materiału genetycznego i to jest akurat choroba, w której obydwoje rodzice muszą być nosicielami. No oczywiście można to w jakiś sposób sprawdzić, natomiast teraz jeśli jest badanie przesiewowe, to naprawdę myślę, że nie potrzeba aż tak tutaj drążyć tego tematu przed zajściem w ciążę czy podczas ciąży, natomiast wiemy, że to badanie będzie wykonane zaraz po narodzeniu dziecka i właściwie w znakomitej większości przypadków zostanie ten rdzeniowy zanik mięśni wykryty. Nie ma grup ryzyka szczególnych. To jest choroba, która dotyczy wszystkich populacji bez względu na kolor skóry i bez względu na miejsce zamieszkania. Nie ma jakichś geograficznych tendencji. Chociaż podejrzewamy, że pewne dryfty genetyczne są takie, że któreś regiony chorują troszkę częściej.
Czy jeśli w rodzinie występował rdzeniowy zanik mięśni, to na przykład kolejne dzieci też są bardziej narażone?
Tak,
one są w tej grupie ryzyka
oczywiście,
większej?
Tak jest, oczywiście.
Ale są takie sytuacje, że jedno dziecko jest chore, a drugie może się urodzić całkiem
jak
zdrowe?
Jak najbardziej, bo ryzyko przy nosicielstwie jest 25% urodzenia chorego dziecka. Natomiast jeśli rodzice w rodzinie występował rdzeniowy zanik mięśni, a teraz wiemy, że leczenie rdzeniowego zaniku mięśni jest już dostępne od 2 lat w Polsce w programie lekowym, to my mamy też pacjentów, którzy są urodzeni z rodzin i wiedzieliśmy, że oni będą chorzy jeszcze prenatalnie. W związku z tym to jest jeden pacjent z Wrocławia, jeden z Rzeszowa, którzy dostali leczenie w drugiej i w pierwszej dobie życia. I to są pacjenci, którzy rozwijają się rzeczywiście no, rewelacyjnie, to jest mało powiedziane. One mają naprawdę zdrowy fenotyp.
Pani doktor, a z czym się wiąże leczenie SMA u takiego dziecka małego, maleńkiego dla rodziny, dla rodziców? Na co oni muszą być gotowi już od tych pierwszych dni, jeśli teraz by na przykład się okazało po zrobieniu badań przesiewowych, że, no, że jest, że one są, że one wyszły pozytywnie, to co się dalej dzieje?
Droga jest mniej więcej taka, że Państwo są odpowiedzialni za wykonanie badania przesiewowego, które idzie do Instytutu Badań Przesiewowych, tam jest robione to badanie genetyczne i klinika, która jest odpowiedzialna za leczenie rdzeniowego zaniku mięśni w danym województwie.
A u nas to jest Pani klinika.
Tak, zostaje powiadomiona przez Instytut Badań Przesiewowych jak najszybciej, że jest SMA. Wtedy my zapraszamy tego pacjenta od razu do nas do kliniki i robimy mu szczegółowe badanie genetyczne, żeby właśnie określić liczbę kopii, czyli jakby przewidzieć ciężkość leczenia i od razu pacjent jest kwalifikowany przez zespół koordynujący programu leczenia rdzeniowego zaniku mięśni do włączenia leczenia.
A jaka jest w takim razie rola pediatry, neonatologa w ogóle w tym całym procesie? Czy takie dziecko wymaga jakichś dodatkowych badań, obserwacji, częstszych wizyt u lekarza pediatry w tym miejscu zamieszkania na przykład, czy neonatolog, jak długo się zajmuje w ogóle takim dzieckiem?
Każde dziecko, które ma jakieś nieprawidłowości, wymaga szczególnego zajęcia i na pewno do jakiejś poradni patologii noworodka też trafi. Natomiast już szczegółowym leczeniem i tą taką dogłębną diagnostyką zajmuje się klinika neurologii rozwojowej i tutaj przede wszystkim pod opieką jest tej poradni. Oczywiście z innymi pewnie problemami i chorobami.
No właśnie zastanawiam się, czy nie ma tutaj dodatkowych jakichś narażenia na dodatkowe jakieś schorzenia, czy konieczna jest może, nie wiem, fizjoterapia albo stały kontakt z lekarzem.
Tak, to na pewno tak, bo to wszystko zawsze. Właściwie prawie każda choroba, która dotyka przewlekła, która dotyka małe dziecko, noworodka, kojarzy się później z wielozespołowym i diagnostyką, i leczeniem, i rehabilitacją, i szereg lekarzy, rehabilitantów z różnych specjalności się potem takim dzieckiem zajmuje. To nie jest tak, że tylko na pewno główne leczenie dostają te dzieci w klinice neurologii rozwojowej. Natomiast pozostałymi problemami zajmuje się pediatra, nawet pediatra rodzinny.
Bo chciałam zapytać, czy istnieją choroby współistniejące, częste, które pojawiają się?
Wynikające z samej choroby podstawowej. To są dzieci, które historycznie słabo oddychają, słabo przełykają. To są pacjenci, którzy są często na respiratorach. To są pacjenci, którzy wymagają takiej wielospecjalistycznej opieki koordynowanej. Taki model opieki koordynowanej jest stworzony, gdzie oczywiście tym lekarzem pierwszego kontaktu jest lekarz rodzinny, tak jak pani doktor powiedziała. Oczywiście kliniką prowadzącą leczenie w tej chwili jest klinika neurologiczna, bo tak to się dzieje i my jesteśmy przypisani do tego leczenia. Natomiast gastroenterolog, kardiolog,
pulmonolog,
czyli cały zespół innych
specjalistów. Wszystko jest konieczne. I my jak Kania Dżdżu czekamy na plan chorób rzadkich, który, o ile ja dobrze pamiętam, od 2012 roku się rodzi i jakoś ten poród jest chyba najdłuższy ze znanych, bo plan narodowy dla chorób rzadkich zakłada właśnie, że takie modele opieki koordynowanej dla tych grup pacjentów będą i że ta droga dla pacjenta z tym jego paszportem choroby rzadkiej będzie znacznie łatwiejsza. Oczywiście w rdzeniowym zaniku mięśni my mamy ten komfort, że jeśli pacjent jest szybko wychwycony, to będzie najprawdopodobniej rozwijał się bardzo dobrze. I to jest dla nas, ja nie chcę powiedzieć cud, bo w medycynie pewnie nie ma miejsca na takie określenie, ale ja naprawdę
postęp,
nigdy w życiu nie myślałam, że doczekam takich czasów, że pacjentowi, który ma rdzeniowy zanik mięśni, czy jego rodzicom, będę mogła optymistycznie mówić, że wszystko będzie dobrze. Bo kiedyś było tak, że Państwo macie dziecko z rdzeniowym zanikiem mięśni i musicie być przygotowani na najgorsze.
Pani profesor, a co z tymi pacjentami, którzy urodzili się trochę wcześniej i mają teraz na przykład 2 lata? Czy oni również mają szansę na leczenie? I jakie
wszyscy pacjenci w Polsce z rdzeniowym zanikiem mięśni mogą być leczeni w ramach programu lekowego, który działa w Polsce od 2 lat. Tak jak powiedziałam na początku, my mamy około 1000 pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni. W tej chwili w programie leczonych jest 800. Jesteśmy na 2. miejscu w Europie, jeśli chodzi o realizację programu lekowego. W Polsce do refundacji jest niestety tylko 1 lek i to jest teraz jakby kolejna rzecz, która się toczy, bo są 2 inne terapie, które starają się o dopuszczenie. Wszyscy pacjenci, którzy mają rdzeniowy zanik mięśni rozpoznany, są objęci opieką terapeutyczną w ramach programu lekowego, który jest w pełni refundowany.
Czy pacjenci, którzy są w ramach tych programów leczeni, oni muszą być hospitalizowani? Czy to się odbywa w warunkach domowych? Jak to wygląda tutaj w uniwersytecie?
Lek, który jest refundowany, jest lekiem, który podaje się dokanałowo, czyli poprzez nakłucie lędźwiowe. W takich odstępach czasowych, jak rozpoczynamy leczenie, to jest podanie pierwsze, potem po 2 tygodniach kolejne, potem po 2 tygodniach kolejne, potem po miesiącu, a potem raz na 4 miesiące już przez cały czas. Więc de facto dla wielu pacjentów to są 3 wizyty w szpitalu w roku, tak? Czyli raz na 4 miesiące, gdzie my przez program lekowy jesteśmy też zobowiązani do tego, żeby pacjenta ocenić fizjoterapeutycznie, bo my musimy widzieć, że ten lek działa. My często włączamy leczenie, tak jak pani powiedziała, udział tych pacjentów, którzy urodzili się i już są z deficytem. Niektórzy z ogromnym, bo przecież leczymy też chorych dorosłych. Więc to jest wyzwanie, żeby fizjoterapeutycznie ocenić, że ten chory się nie pogarsza, a wręcz poprawia. I ja muszę powiedzieć, że historie, które przytaczają koledzy, którzy leczą chorych dorosłych, bo jak Państwo wiecie, chorzy z SMA są absolutnie w normie albo ponad normą intelektualną. To są chorzy pracujący, chorzy studiujący i jak oni opowiadają o tym, co mogą teraz zrobić dzięki leczeniu, jak mogą wysoko podnieść ręce, jak łatwiej im jest coś zrobić na komputerze. To naprawdę to jest też ogromna radość, że nie tylko te dzieci, które... Ja to mam nadzieję, że w ogóle jak się za 10 lat spotkamy, to problem rdzeniowego zaniku mięśni będzie żaden.
Profesor dr habilitowana Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, kierownik Kliniki Neurologii Rozwojowej UCK, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej oraz doktor nauk medycznych Iwona Dążalska-Popadiuk, kierująca Kliniką Neonatologii UCK, są moimi i Państwa gośćmi. Po 11.30 będziemy mówić nadal o badaniach przesiewowych noworodków i leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni.
Bądź zdrów! Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Witam ponownie z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, skąd nadajemy dla Państwa audycję medyczną. Dzisiejsi goście to profesor dr habilitowana Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska z Kliniki Neurologii Rozwojowej UCK i doktor nauk medycznych Iwona Dążalska-Popadiuk z Kliniki Neonatologii. Proszę wyjaśnić słuchaczom, co oznacza sformułowanie w ogóle badania przesiewowe i jakiej to grupy dzieci dotyczy?
Badania przesiewowe robione są u każdego nowo narodzonego dziecka. Badania dotyczą chorób rzadkich, które szybko wykryte mogą być leczone i mogą rokować pozytywnie na dalszy rozwój dziecka.
Bo tych badań jest około 30 w tej chwili bodajże i każde dziecko ma te 30 badań wykonywanych.
Każde dziecko ma wykonywane.
Ale to nie oznacza 30 nakłuć na przykład.
Nie,
no właśnie.
Nie, absolutnie nie. Te badania przesiewowe wykonuje się z jednego nakłucia, po prostu nasącza się z kroplą krwi bibułki, które później są przekazywane do odpowiednich laboratoriów i z tych kropli krwi metodami biochemicznymi, genetycznymi, no różnymi określa się właśnie te choroby rzadkie.
Jakie na przykład?
No tak
oprócz SMA, o którym dzisiaj
SMA
rozmawiamy.
SMA to jest właśnie coś, co mamy od bardzo niedawna, bo od 12 lipca. Natomiast podstawowe to fenylekotonuria, hipotyreoza i mukowiscydoza, trzy zasadnicze. I plus jeszcze 21 rzadkich chorób, takich jak kwasice różnego rodzaju, które naprawdę występują rzadko, ale też wiadomość, że dziecko jest chore, daje nam możliwość leczenia po prostu tego dziecka.
Trudno sobie wyobrazić, żeby rodzic nie chciał wykonać tych badań, ale czy one są obowiązkowe? Trzeba się na to zgodzić? Jak to wygląda w praktyce? I czy rodziców trzeba przekonywać ogólnie?
Jest generalnie tak, że rodziców nie trzeba przekonywać, oni się wszyscy właściwie zgadzają. Niemniej muszą wyrazić zgodę, tak? Czyli szczególnie na badanie genetyczne właśnie w kierunku SMA muszą wyrazić zgodę, muszą złożyć podpis pod takim oświadczeniem, że się zgadzają na to właśnie badanie. Natomiast generalnie nawet ludzie, którzy się na nic nie zgadzają, akurat na badania przesiewowe, zazwyczaj się zgadzają.
A w którym momencie to się wykonuje? Zaraz po porodzie, czy to jest w pierwszej, drugiej dobie? Jak to wygląda?
Badania przesiewowe staram się wykonywać, ponieważ nieraz ważny jest czas, na przykład w fenyloketonurii, żeby to była 48 godzina, czy po 48 godzinie życia, więc zazwyczaj jest to ta właśnie trzecia doba życia, czyli po dwóch dobach nakłuwamy piętkę najczęściej lub jeżeli dziecko ma pobieraną krew z innego powodu, może to być też krew żylna, nasączamy te bibuły i wysyłamy, także jest to bardzo wcześniej, także jest to w momencie, kiedy dziecko jeszcze leży na oddziale i przed wypisem do domu ma pobierane te badania.
Jeśli chodzi o SMA, to mówiła Pani, że nawet dwójka dzieci w pierwszej czy drugiej dobie
miała... To jest inna sytuacja, bo one wiadomo było, że będą chore, ponieważ ich rodzeństwo było chore i były dzieci badane prenatalnie.
Czyli tu w normalnej sytuacji ten wynik przychodzi po...
To myśmy, ten pacjent, którego włączyliśmy teraz do leczenia, czyli ten pierwszy pacjent z przesiewu miał podane leczenie w 15 dobie swojego życia.
I to jest taki czas optymalny, szybki.
No, chcielibyśmy jeszcze szybciej, ale to już jest technicznie niemożliwe, bo mamy pacjenta, który ma w drugiej dobie pobraną tą bibułkę, zanim przyjdą badania, zanim będzie weryfikacja. My kwalifikujemy, jest zespół koordynacyjny pod przewodnictwem profesor Kotulskiej-Jóźwiak z Centrum Zdrowia Dziecka, w którym ja też mam przyjemność brać udział i my kwalifikujemy tych pacjentów tak zwanych citowych, czyli tych ostrych, to właściwie to się dzieje w ciągu kilku godzin. Także tutaj my się staramy, żeby nic absolutnie tego nie przedłużało, no ale te dwa tygodnie na te wszystkie procedury...
Bo to badanie nie jest wykonywane w szpitalu w Chojnicach,
tylko... Nie, to jest wszystko wysyłane wszystko do Warszawy.
Jeśli ten wynik jest nieprawidłowy, to znaczy no wiadomo, że jest ta mutacja, to jakie są kolejne działania, co się dalej dzieje z takim pacjentem?
To tak jak mówiłam, informacja przychodzi do nas, w sensie, że jest taki pacjent z jakiegoś szpitala i my tego pacjenta zaraz ściągamy do nas na szczegółowe badanie genetyczne. Od razu wypełniamy wszystkie formalności, które będą kwalifikować go do leczenia i po uzyskaniu wyniku, czyli liczby kopii, od razu pacjent jest włączany do programu lekowego.
Mówiła pani profesor już, że bardzo wiele się zmieniło dla tych pacjentów, zwłaszcza jeśli chodzi o ich rokowania, co do sprawności późniejszej. Czy rzeczywiście dzięki takiemu szybkiemu wdrożeniu leczenia, nawet w 15 dobie, czy tam trochę później, bo pewnie jeszcze nie ma dużych doświadczeń, bo mamy tego jednego pacjenta, ale czy uda się takim pacjentom rzeczywiście uniknąć i jakich konsekwencji, jeśli to leczenie rzeczywiście...
Przede wszystkim śmierci do drugiego roku życia, ponieważ SMA bez respiratora ci pacjenci umierali do drugiego roku życia. Ta najcięższa postać pierwsza, czyli takie dzieci, które nigdy nie siedziały, tak? Czyli to są te dzieci, które tylko zatraciły wszystkie umiejętności ruchowe, łącznie z oddychaniem i z przełykaniem. I to są pacjenci, których ja mam nadzieję już
nie będzie.
Mówiła Pani też trochę o standardach leczenia. Co do każdej z tych typów SMA, ten standard jest inny?
Leczenie jest dokładnie takie same, tylko że sprawność pacjenta wyjściowa u pacjentów rozpoznawanych objawowo, bo to też mówimy historycznie o tym, że pacjent, który miał 2 lata i chodził i nagle zaczął nie wchodzić po schodach albo zaczął chodzić gorzej, to on oczywiście rokowniczo sprawnościowo i z rozpoznaniem jest lepszy niż pacjent, który był rozpoznany w 7 miesiącu życia z ciężką postacią, jak przestawał oddychać albo był już bardzo, bardzo, bardzo wiotki i bez ruchów dowolnych. Także natomiast leczenie jest dokładnie takie same dla wszystkich tych typów. Ono będzie się, tutaj będą pewne niuanse, bo jeśli będziemy mieli pacjentów z tymi łagodniejszymi postaciami, to oczywiście u drzwi puka lek doustny i pytanie jest, czy on zostanie zrefundowany, a dla tych najmłodszych pacjentów z przesiewu, no oczywiście będzie pytanie o to, czy zostanie w ramach funduszu medycznego zrefundowana terapia genowa.
A chciałam zapytać właśnie o badania kliniczne, o te nowe leki, o których się mówi, że byłyby korzystne. Jak to wygląda w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym?
My mamy badanie kliniczne, które się toczy, to jest badanie na Risdiplam, czyli na tym leku doustnym. Część wyników już jest opublikowana i one są bardzo zachęcające. Mechanizm działania tego leku jest podobny do tego, który mamy w tej chwili dostępny w programie lekowym, ale ja muszę też podkreślić to bardzo mocno, że ten lek, który mamy dostępny w programie lekowym, jest również skuteczny. To nie jest tak, że my dajemy jakiś lek, który jest mniej skuteczny, a dwa bardziej skuteczne czekają. Oczywiście terapia genowa to jest zupełnie coś innego, to jest terapia innowacyjna, podawana raz w życiu, o której wiemy już sporo. Nowe wyniki są z kwietnia z tego roku z Europejskiej Akademii Neurologii, gdzie rzeczywiście ci pacjenci włączani przedobjawowo, czyli jakby tacy pacjenci z przesiewu, ci, których my teraz będziemy mieć, oni rzeczywiście odnoszą z tej terapii genowej największe korzyści i osiągają kroki milowe, takie jak ich zdrowi rówieśnicy. No i oczywiście tu jest kwestia tego, że podajemy lek raz, Pytanie jest, co będzie za 10 lat, czy ten lek dalej będzie działał. Tu jest mnóstwo niewiadomych, bo leczenie rdzeniowego zaniku mięśni ma stosunkowo krótką historię. I my zobaczymy, jak to dziecko, które nigdy w życiu by nawet nie siedziało, a teraz chodzi, zobaczymy, jak ono będzie wyglądać, jak będzie miało lat 7. Prawda? Także...
No bo właśnie jeszcze niedawno w mediach pojawiały się takie informacje o konieczności wysyłania dzieci. Rodzice zbierali pieniądze, grube miliony, żeby pojechać na przykład do Stanów Zjednoczonych na terapię genową. Czy te terapie mają szansę wejść też u nas w najbliższym czasie?
Są rozmowy w tej
czasie.
Chwili. Terapia z olgensmą, czyli tym onesamnogene aberparvorek, bo tak się cudnie nazywa ta terapia genowa, ona została przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zakwalifikowana jako jedna z pięciu, która ma szansę być refundowana przez Fundusz Medyczny. Takie hasło było, że Fundusz Medyczny zapewni właśnie dostęp do takich,
czyli coś
nazwijmy to,
obok NFZ-u, takie
zupełnie innowacyjnych. Tak. To jest inna droga finansowania. Ja nie jestem finansistą, ale to mniej więcej chodzi o to, że jak mamy normalny proces refundacyjny, no to firma farmaceutyczna wchodzi w proces refundacyjny, musząc wykazać się tym, że już są leki, już są publikacje, już są badania porównawcze, badania bezpieczeństwa i tak dalej. Doświadczeń, jeśli chodzi o terapię genową, w tej chwili to jest chyba 1200 podań na świecie. No to umówmy się, to z tego nie zrobi się nic.
Co to oznacza tak naprawdę dla naszych polskich pacjentów? Że oni muszą jeszcze czekać? Czy...
To nie jest pytanie tak naprawdę ani do mnie, to jest pytanie do ministra i do firmy farmaceutycznej, ponieważ tam musi dojść do porozumienia, czyli musi się zgodzić cena i musi zgodzić się bezpieczeństwo pacjenta, czyli pytanie jest, na ile firma weźmie na siebie odpowiedzialność za to, że jeśli terapia genowa za 10 lat okaże się nieskuteczna, to kto i w jaki sposób pokryje koszty leczenia, być może jeszcze innym lekiem, który się pojawi. Także myślę, że tutaj o to się rozbija kwestia. Ja wierzę bardzo w to, że terapia genowa będzie refundowana. Nie wiem, do jakiego wieku i do jakiej wagi pacjentów, bo tu myśmy pewien program lekowy w tak zwanym gronie, nazwijmy to, ekspertów stworzyli. Zobaczymy, jak się ministerstwo do tego odniesie. Ale ja bym sobie bardzo życzyła, żeby ta terapia była już refundowana, ponieważ te zbiórki pieniędzy kolosalnych, ja rozumiem jako matka, natomiast nie do końca rozumiem jako lekarz.
Ta terapia genowa to jest najlepsze z możliwych coś, co może się dziecku przytrafić, bo na pewno Pani widziałyście dzieci, które, może widziałyście dzieci, które wróciły po takiej terapii do Was.
To cały problem polega na tym, że to są dzieci, które nie są leczone tylko terapią genową, bo teraz paradoks sytuacji polega na tym, że ma Pani najdroższą terapię świata, czyli terapię genową, która kosztuje według zbiórek 9 milionów złotych jedno podanie. Ale ma Pani program lekowy w Polsce, który dostaje każde dziecko bez wyjątku, z którego nie dyskwalifikuje się pacjenta dlatego, że dostał terapię genową. Ten program kosztuje około 1 milion złotych rocznie na pacjenta jednego i jest płacony przez państwo, czyli przez nas. I teraz pacjent, który dostaje terapię genową, on jest też leczony w programie lekowym. I jedzie do Stanów na przykład, dostaje tam terapię genową, wraca do Polski i kontynuuje leczenie.
Czyli
tym
chce Pani powiedzieć,
lekiem.
Że trudno powiedzieć, ocenić, co najlepiej działa.
Oczywiście, tak? Tym bardziej, że to są z reguły pacjenci objawowi. I teraz pytanie jest, czy my tego nie wiemy, czy podawanie tych dwóch leków razem, czy tego jeden raz, a potem kontynuowanie leczenia tym, czy to w konsekwencji nie da jakichś odległych efektów, które będą niekorzystne. Tego my nie wiemy. Dlatego bardzo ja bym sobie życzyła, żeby to było uporządkowane, że rodzi się pacjent z przesiewu, nie ma objawów, ma trzy kopie czy dwie, dostaje, nie ma przeciwciał przeciwko wirusowi temu, który jest tym jakby nosicielem, nośnikiem tego genu, dostaje terapię genową i jest w naszej obserwacji. Jeśli ma objawy, jeśli trzeba tutaj działać szybciej, dostaje oligonukleotyd antysensowny, ale od tego jesteśmy my i rodzice, żeby razem usiąść i taką decyzję podjąć. I myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy my i pacjenci mieli wybór.
Pani profesor, a czy terapia genowa może znaleźć zastosowanie także u tych starszych, u dorosłych na przykład osób?
Nie. Myślę, że nie, dlatego że trzeba by podać jakąś nieprawdopodobną ilość tego wirusa, bo to jednak się przekłada na masę ciała. I no, a jakby generalnie jak już doszło do zniszczenia tych motoneuronów, to szansa na to, że one poprzez terapię genową się odbudują, nie jest być może zbyt duża. Natomiast ta, no, myślę, że jest to terapia absolutnie zarezerwowana teraz do pacjentów, którzy nie są starsi niż 2 lata i nie ciężsi niż 13,5 kg.
Czy są szanse, że rdzeniowy zanik mięśni będzie chorobą przewlekłą, taką powiedzmy opanowaną?
Ja mam w ogóle nadzieję, że będzie historyczną, że to będzie pacjent, który z przesiewu zostanie zidentyfikowany, dostanie leczenie i zapomni, że był chory. Tego bym sobie bardzo życzyła, bo rdzeniowy zanik mięśni jest taką chorobą, która daje szansę i furtkę innym chorobom neurologicznym na to, że one też staną się z takich okrutnych chorób, chorobami, które nie będą nas tak smucić. I to myślę jest bardzo ważne. Ja tutaj myślę też o neurologii dorosłych i o stwardnieniu zanikowym bocznym. Inny mechanizm, ale też coś się zaczyna dziać, więc bądźmy dobrej myśli.
Bardzo Panią dziękuję za rozmowę. Profesor dr habilitowana Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, kierująca Kliniką Neurologii Rozwojowej UCK, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej, wojewódzka konsultant do spraw neurologii dziecięcej i doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadiuk, kierująca Kliniką Neonatologii UCK oraz Katedrą Perinatologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, wojewódzka konsultant do spraw neonatologii. Dziękuję za to spotkanie i przekazanie wielu cennych informacji. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak, a poprowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.